chuliganem. Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj Jarosław Rolewski. Witam cię.
Witam.
Jarosław Rolewski, skoczek spadochronowy, miłośnik militariów, kolekcjoner hełmów, no a przede wszystkim wróg komuny, działacz opozycji niepodległościowej w czasach komunizmu. Spotykamy się w szczególnym momencie, szykujesz książkę.
Tak.
Książka będzie się nazywać Hełmy Polskie. To jest twoja pasja. Opowiedz, co to za książka? Mamy taką światową prapremierę okładki książki dzisiaj w wywiadzie z chuliganem. Tak ona będzie wyglądać.
Jest to książka o hełmach. Skąd się wzięła? Z przyjacielem moim, który też jest kolekcjonerem, postanowiliśmy zrobić katalog jakby naszych kolekcji, uznając, że to jest coś ciekawego, że może kogoś to zainteresuje. No i tak zaczęło to się rozbudowywać. Doszliśmy do tego, że tak w zasadzie warto by napisać, dlaczego ten hełm jest taki, po co powstał. Przy okazji, studiując literaturę istniejącą, doszliśmy do wniosku, że jest dużo błędów i nieścisłości. No i postanowiliśmy to troszkę rozbudować, no i zrobiła się taka trochę praca naukowa na 850 stron, a to tylko do 39 roku. To będzie pierwszy tom, drugi tom dopiero w zamyśle mamy.
Żartowałeś, jak rozmawialiśmy przed programem, że to tak jak kwiaty polskie Tuwima,
tak, tak,
były to trawestacja tytułu brzmi hełmy polskie. Ja sobie przypomniałem taką anegdotę, że kiedy kwiaty polskie Tuwima powstawały, to redaktor naczelny Wiadomości Londyńskich, najważniejszego wtedy pisma niepodległościowej emigracji, wysłał do Tuwima telegram, przyślij więcej kwiatów. No i w efekcie wylądował na brytyjskim komisariacie, bo była II wojna światowa i uznano, że to jest szpieg, który nadaje szyfrem. Kwiaty bywają potrzebne, hełmy w polskiej historii bywały potrzebne, można powiedzieć, jeszcze częściej. Jest w Polsce sporo miłośników militariów. Powiedz troszkę, o czym będzie ta książka i jaka jest nasza wiedza o tym, jak ten hełm przez dziesięciolecia, stulecia wyglądał.
Zaczynamy od 1915 roku, czyli od początku w zasadzie polskich formacji wojskowych, takich nowoczesnych, czy może nam współczesnych, które wywalczyły niepodległość. Będzie to w zasadzie książka również o hełmach obcych, nie tylko polskich, dlatego że polski hełm pojawił się dopiero pod koniec lat 20., na początku lat 30., a wcześniej polskie wojsko używało hełmów niemieckich, francuskich, rosyjsko-fińskich. I tutaj taka jest uwaga właśnie, która nam się zrodziła, pisząc tą książkę, że hełm niemiecki my postrzegamy przez pryzmat II wojny światowej. Natomiast przed II wojną światową był to uważany za doskonały hełm, rewelacyjny. Wszystkie próby, które się odnosiły do wymagań polskiego hełmu, wszędzie jest stwierdzone, ma być tak dobry jak hełm niemiecki. No i my go znamy w zasadzie z 10. Brygady Kawalerii pułkownika Maczka, a on był wcześniej używany w zasadzie powszechnie. My tutaj może w Poznaniu mamy troszkę...
No, mamy te skojarzenia pruskie.
Mamy skojarzenia pruskie, ale on był też używany przez wojska wielkopolskie, choć na początku lat 20. wymieniono. Wojska wielkopolskie, były wojska wielkopolskie dostały hełmy francuskie, natomiast hełmy niemieckie pojechały bardziej na wschód. Być może chodziło o unifikację, o zerwanie właśnie z tym zaborczym jakby spadkiem, który dostaliśmy, ale był uważany za doskonały hełm. Zresztą nazywany był często hełmem szturmowym w wojnie bolszewickiej. A później zrodziły się koncepcje pracy nad polskim hełmem, żeby Polak miał sylwetkę niepowtarzalną i tak dalej. I w rezultacie powstał hełm bardzo nowoczesny, należący do rodziny hełmów bałtyckich, oparty konstrukcyjnie troszeczkę na hełmie szwedzkim. No i zdał egzamin bojowy w 1939 roku, używany w zasadzie do lat 70.
Czarne diabły Maczka kojarzyły się trochę z podobnym wyglądem do niemieckiego. Jakie ty masz hełmy w swojej kolekcji? Jak duża to jest kolekcja? Opowiedz troszkę o tym.
No, kolekcja jest budowana przez długi czas już, także troszkę tam hełmów mam. Nie wiem dokładnie, ile mam hełmów. Staram się zbierać hełmy tak no, systematycznie, w miarę z całego świata, także nie są to tylko hełmy polskie, również hełmy zagraniczne. nie chcę się za bardzo przechwalać.
W slangu środowiskowym nie wypada, tak? Pewnie.
Nie, to nie o to chodzi, tylko tu trzeba zachować trochę skromności. Są kolekcje lepsze od mojej. Natomiast teraz pisząc książkę, trochę zatraciłem charakter kolekcjonera, bo w zasadzie kolekcjoner dąży do zdobycia eksponatu. Mi natomiast wystarczy wiedza o nim i co dziwne, sam się dziwię, że to nastąpiło, bardzo ważne dla mnie stały się zdjęcia dokumentalne. Udokumentowanie hełmu, jak był używany, kiedy był używany. Zresztą to w przypadku pisania książki jest niezwykle ważne, dlatego że do naszych czasów zazwyczaj zachowują się ostatnie wersje tego hełmu. Hełmy przechodziły remonty, były unowocześniane i mamy wersję ostateczną, taką jaka była powiedzmy w 1939 roku. Natomiast jak wyglądał hełm z lat 20., z początku lat 30., to wszystko jest właśnie do zbadania. Udało się to zrobić w 90% przypadków, że pokazujemy pełną historię hełmu od roku 20. do 39. Czytelnik też będzie mógł znaleźć w książce historię hełmu podstawową, czyli jak go na przykład wyprodukowali Francuzi, jak był używany we Francji i później jak był używany w Polsce, czy tak jak Niemcy produkowali, czyli wiedza podstawowa z zakresu powiedzmy fabrycznego stanu hełmu do czasu używania go w Wojsku Polskim.
Murem za polskim mundurem, teraz to hasło jest popularne.
Jak najbardziej się pod tym podpisuję.
To hasło jest dziś popularne, a rola hełmu i rola umundurowania też w morale żołnierza odgrywała zawsze określoną rolę.
Jak najbardziej.
Dowbór Muśnicki, jak zostawał dowódcą Powstania Wielkopolskiego, to też do tego przywiązywał szczególną rolę, tak?
Tak. My w książce nawet podajemy kilka przykładów, dlatego że w latach 20. w ramach prac nad polskim hełmem powstała nawet taka koncepcja, że w ogóle zrezygnować z hełmów. Wiadomo, że generałowie przygotowują się do wojny, która już była, wobec tego odnosili się do wojny polsko-bolszewickiej, która była manewrowa. Uznano, że w zasadzie hełm niekoniecznie musi być potrzebny, a generuje koszty. I rozpisano, i to piękny przykład demokracji również w wojsku, rozpisano ankietę, żeby dowódcy jednostek wypowiadali się na temat tego, czy hełm ma zostać, czy ma zostać wycofany, czy ma pozostać w użyciu, czy zostać wycofany. I niesamowite są niektóre opisy typu to niech sobie lepiej kawaleria zlikwiduje swoje amaranty i lampasy niż hełm wojskowy. Przytaczano, że hełm jest jak najbardziej potrzebny, że zgrał się z sylwetką żołnierza, że nadaje mu bojowego sznytu, a jednocześnie takie uwagi. Jeżeli ma być hełm, to taki jak niemiecki, a nie taki jak francuski, bo jest nic nie warty. Prawda? Także różne były na to spojrzenia, a w rezultacie hełm pozostał.
Szare hełmy błyszczą stalą rytm podkutych nóg. Twardo dudni bruk, hej, nie wzmyka wróg. To szturmowcy drogą walą, śpiewa chłopcu brój. W CKM-ów i PM-ów tur do boju.
Zośko, Zosiu, hej, Zosieńko, maszerować. Chodź, Anielko, przecież idzie w bór.
Rozpocznijmy opowieść o twoim chuligaństwie, w wywiadzie z chuliganem. Szkoła podstawowa, jest stan wojenny, jako dzieciaki się dowiadujecie o tym, no i aktu chuligaństwa po swojego, nie wiem czy pierwszego, wtedy wraz z grupą kolegów dokonałeś, tak?
No tak, w poniedziałek 14 grudnia wykonaliśmy akcję malowania napisu na murach, no trochę pomalowaliśmy szkołę w hasła KPN, i takie inne antyrządowe, typu od jutra kartki będą na kartki, tego typu, co nam wpadło do głowy. Akcja zakończona sukcesem, nie zostaliśmy wykryci, choć chyba większość wiedziała, kto to zrobił.
Nikt nie wygadał.
Nikt nie wydał.
Jak było z tymi początkami twojej działalności w opozycji antykomunistycznej?
No, początki działalności w opozycji antykomunistycznej były zupełnie spontaniczne i, że tak powiem, prywatne. Wykonywaliśmy z moim przyjacielem Konradem metodą linorytu ulotki, a inspiracją była książka takiego ubeka Mariana Reniaka o KPN-ie. Oczywiście szkalowała Konfederację Polski Niepodległej, my natomiast wykorzystaliśmy liczne tam ilustracje do produkcji ulotek.
Paradoksalnie to było, mówiłeś, że słyszałeś o ogniu na przykład.
Tak, o ogniu, długo, mścicielu. Tak.
Długo przed modą na żołnierzy wyklętych w ostatnich latach. Z jakich to źródeł miałeś taką wiedzę, że był ktoś tak
taki
ważny,
bohater.
Taki bohater jak ogień?
No, oczywiście z lektury dostępnych materiałów najbardziej korzystaliśmy z serii Żółtego Tygrysa, które były propagandowymi książeczkami o II wojnie światowej, czasach powojennych. Pamiętam taki tytuł, Po ogniu był mściciel, stąd się dowiedzieliśmy, no i był taki kot. Im gorzej komuniści o kimś piszą, tym musiał być większym bohaterem, prawda?
I tak wiedza o naszych bohaterach podziemia antykomunistycznego, niepodległościowego do ciebie dotarła. Tak. Mówisz, że trochę, bo jak mówimy o Konfederacji Polski Niepodległej, o jej programie, ideach, że trochę dotarłeś choćby do czasów dwudziestolecia, do czasów tradycji Polski Niepodległej przez militaria, tak?
Przez militaria. Jako miłośnik militariów, interesując się tym, studiując historię, zacząłem doceniać bohaterów naszych narodowych, ludzi, którzy tą historię tworzyli. Później się okazało, że poznawałem ludzi, którzy albo ich bezpośrednio znali, albo byli tymi bohaterami. I oni tak... Ich droga życiowa pokazywała, że tutaj w tym PRL-u to jest jakaś fikcja taka, że zresztą opowiadania mojej rodziny, gdzie moja mama straciła brata zabitego przez Rosjan, został rozjechany ciężarówką na chodniku, czy ojca, który był cytadelowcem, a zawsze nie czuł się za bohatera, a raczej za radzieckie mięso armatnie, czy też opowieść o nieżyjącym i zaginionym mężu siostry mojej babci, który był pułkownikiem carskim, później pułkownikiem Armii Petlury, był Ukraińcem, mieszkał tutaj w Poznaniu i kiedy Armia Czerwona przyjechała, natychmiast go aresztowano i ciocia całe życie go szukała. Ja niedawno dopiero znalazłem, że został rozstrzelany już w kwietniu 45 w Nowomoskowsku, jako obywatel Polski.
To robiło wrażenie na dzieciaku tak naprawdę.
Robiło
tak?
Na dorastającym młodzieńcu, bym powiedział. Tak, robiło, a przecież wtedy się kształtuje nasza osobowość. I to z jednej strony jakaś fikcja, z drugiej strony wspaniałe przykłady. I nagle ten wspaniały przykład wcale nie jest bohaterem, tylko jakimś pozbawionym obywatelstwa, tak jak generał Sosabowski czy generał Maczek. No coś tu nie grało, zresztą całe życie chciałem być, młode swoje życie, chciałem być komandosem, spadochroniarzem, ale u Sosabowskiego, a nie u Rozłubirskiego, nie chciałem mieć czerwonego beretu, tylko ten popielaty, polski, szary beret spadochronowy. No, nie można było.
Było już kilku żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, w tym twój kolega Przemysław Szytek, tak, w ostatnich programach i kapral Marcin Mrówka powiedział coś takiego, że często za komuny się wojska unikało,
tak,
a teraz niektórzy z tych, co wtedy, bo byli z rodzin patriotycznych, nie chcieli do komunistycznego wojska, to mówi, do 55 roku życia możecie zgłosić się jeszcze do Wojsk Obrony Terytorialnej.
Tak, tak.
Które są tymi wojskami, które bezpośrednio nawiązują do tej historii.
Tak, no mi niestety miłość do wojska pozostała, ale niestety przygoda z wojskiem mi ominęła właśnie przez to, że nie wyobrażałem siebie w szeregach Ludowego Wojska Polskiego.
Federacja Polski Niepodległej, stawiająca bardzo ambitne hasło niepodległości, jak tam się znalazłeś?
No właśnie przez to hasło niepodległości. Ja słynąłem wśród działaczy młodzieżowych, gdzie działałem w szkolnych szkołach oporu społecznego, w szkolnych kołach oporu społecznego.
Skosy.
W skosach, tak, w skosach. No uchodziłem troszeczkę za takiego dziwolonga, który zawsze, a to już później pamiętam na zebraniu założycielskim redakcji pisma Akapit, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, próbowałem narzucić takie hasło naszym celem niepodległość. No, nie spotkało się to z gorącym przyjęciem, ale fotoskład gazetki ja robiłem i hasło i tak się znalazło.
Jerzy Targalski wspominał, że kiedyś jak jakąś gazetkę wydawał i tam padło hasło niepodległość, to kobieta, która miała ją tam składać, zaprotestowała, bo tak było, tak duże były opory. Taka była autocenzura, że owszem, no tak jak Kuroń mówił, finlandyzacja. Tak, a niepodległość to jakaś prowokacja.
Tak? Jest to przykre, ale tak rzeczywiście było. Sam spotkałem się z kilkoma przypadkami pukania się w czoło, bo nie dość, że niepodległość, to mówiliśmy otwarcie, że polskim rządem legalny jest rząd polski w Londynie. Nawet nasi przedstawiciele próbowali namówić rząd londyński do odtworzenia funkcji delegata rządu na kraj, ale to być może zabrakło czasu, być może wypadki biegły za szybko. W każdym razie zasługą Konfederacji Polskiej Niepodległej jest to, że Lech Wałęsa przyjął od prezydenta Kaczorowskiego insygnia władzy prezydenckiej. To postawiliśmy jako warunek poparcia jego kandydatury w drugiej turze. I to się nam udało przeprowadzić. Nie wiem, czy do końca świadomie to nastąpiło ze strony prezydenta, ale fakt taki miał miejsce. Było to dość chociaż symboliczne przejęcie tej władzy, natomiast inna sprawa z restytucją, z ustawy o restytucji państwa polskiego niestety została storpedowana przez wszystkie środowiska polityczne pierwszej kadencji Sejmu RP. No jest to trochę przykre, że na przykład robi się z Komitetu Obrony Robotników w tej chwili organizację niepodległościową, która właśnie unikała hasła niepodległości. Ja to po części rozumiem, bo był to postulat daleko idący. Oni walczyli o finlandyzację, to co już padło w tej rozmowie. My natomiast patrzyliśmy dalej, chcieliśmy Polski niepodległej, wiedzieliśmy czego chcemy, ale nie wykluczaliśmy współpracy z nimi, dlatego że Moczulski stworzył...
No o tych kompromisach mówił Antoni Macierewicz, który był...
Kompromisy kompromisami, ale my mieliśmy program polityczny, który mówił przez pluralizm związkowy do pluralizmu politycznego i przez to do demokracji, przez demokrację do niepodległości. To był taki nasz program trójhoryzontalny jakby. No i to się udało zrealizować, nie do końca, nie w takim wymiarze, jakbyśmy chcieli, ale jednak tą fasadę niepodległości mamy.
Jak to było wtedy z twoją działalnością? Doszliśmy do tego dnia, kiedy w szkole podstawowej dowiadujesz się o stanie wojennym i malujecie napisy na murach. Różne nazwy pojawiają się. O takie niekiedy o radykalnym wydźwięku, o odwecie jest w nich mowa.
Tak, tak. Odwet to było nawiązanie niewątpliwie do Związku Odwetu tutaj naszej wielkopolskiej organizacji z czasu II wojny. Ja nie ukrywam, że do mnie bardzo przemawia takie hasło z deklaracji ideowej Konfederacji Polskiej Podległej, że jesteśmy kolejną zmianą w długiej sztafecie pokoleń walczących o niepodległość. Ja czułem się spadkobiercą Armii Krajowej i organizacji Wolność i Niepodległość, Wolność, Niezawisłość i to tak po prostu jako kontynuacja. Natomiast później dowiedzieliśmy się, studiując statut KPN-u, że można łatwo jakby afiliować się przy KPN-ie. Stworzyliśmy grupę skonfederowaną z tego właśnie odwetu i staliśmy się, choć nieformalnie, bez wiedzy centrali, ale staliśmy się jakby częścią składową Konfederacji Polski Niepodległej, a później w drugiej połowie lat 80. nawiązałem już kontakty robocze z Krakowem, z legendarnym Ryszardem Bocianem, który mnie skierował do działającego już wtedy w Poznaniu Wojtka Pęgiela i stałem się pełnoprawnym członkiem rzeczywistym Konfederacji. Zresztą składałem swoją przysięgę KPN-owską w rocznicę Powstania Styczniowego i obecny na moim zaprzysiężeniu był Andrzej Gwiazda. Ale to nie był związany z KPN-em, po prostu robiliśmy spotkanie z nim jako wielką osobą opozycji i tak się złożyło szczęśliwie.
Jak to w praktyce wyglądało? Na czym polegała twoja działalność w tym czasie, powiedzmy, dla młodych ludzi, którzy nie pamiętają tego czasu?
Ja generalnie zawsze byłem drukarzem, i redaktorem pism. A moja przygoda z podziemnym drukowaniem wzięła się z tego, że z KOSY, czyli Szkolne Koło Oporu Społecznego, był jak zwykle, jak co roku po wpadce i potrzebowali drukarzy. My z kolegą stwierdziliśmy, że no czemu nie? Mieliśmy aspirację, żeby wydawać również własne pismo i postawiliśmy taki warunek, no możemy drukować z KOSY, ale oprócz tego chcielibyśmy wydawać coś swojego, po rozmowie o co chodzi, zapadła zgoda i przy okazji drukowaliśmy Głos z KOSów, a oprócz tego własną gazetkę, którą redagowaliśmy razem. Było to pismo Konfederat. Ono miało charakter taki troszeczkę historyczny, taki właśnie rys historyczny miało, to dosyć ładnie uzupełniało właśnie Głosy z KOSów, które bardziej zajmowały się problematyką dnia bieżącego.
Historia wówczas w szkołach zakazana, ta prawdziwa. Bywali czasami nauczyciele, którzy mówili o tej historii, ale ona była zakłamana i u was było to, czego nie było w szkole, tak?
Tak, tak. W zasadzie korzystaliśmy z dostępnej literatury, robiliśmy często przedruki zwykłe, ale staraliśmy się rozpowszechnić wiedzę. Pamiętam, postanowiliśmy zawalczyć z takim stereotypem, że na ubeków mówiono cichociemni. I jeden z artykułów właśnie tłumaczył, co to byli cichociemni. Wiem z takich relacji, że ludzie byli bardzo zdziwieni, że w ogóle taki ktoś był. Myśleli, że to jakaś taka określenie właśnie na kogoś, kto się skrada i podsłuchuje.
Tak, ono funkcjonowało, wiesz, to mi przyszło do głowy coś z zupełnie innego czasu, z dzisiejszego, jak teraz jest tworzony ten zupełnie nowy rap, hip-hop, już nie taki z dzielnicy, z osiedli i pojawia się w nim i w ogóle w muzyce się pojawia nagle jako pozytywne określenie kolabo, czy kolaboracja pomiędzy zespołami, czyli współpraca jest nazywana kolaboracją. Czasami takie rzeczy w języku, które tak, wydają się komuś młodemu...
Nic strasznego.
No, komuś młodemu wydają się nieznaczące, tak? A mogą być narzędziem kształtowania akceptacji dla postaw. Chciałoby się powiedzieć, że za kolabo to u nas kulkę w łeb dawano w różnych czasach. Tak? Tak. Ta walka z językiem, także z propagandą, jest zawsze częścią starcia w różnych wojnach gorących i zimnych. Nie?
To prawda. To prawda. Jeszcze poruszaliśmy oczywiście temat Katynia. Także mogę śmiało powiedzieć.
To był taki kolejny, jak niepodległość.
Zakazany.
Temat tabu.
Zakazany. Temat niezwykle zakazany. Oczywiście. No i to też doprowadziło mnie do więzienia.
No właśnie. Jak to było z twoim aresztowaniem? Dlaczego znalazłeś się w więzieniu? W jakich okolicznościach?
No w okolicznościach trafiliśmy do więzienia w 4 osoby. Mój kolega z klasy, kolega z liceum, z dwójki, o rok młodszy. Ja wtedy miałem 18 lat, byłem w klasie maturalnej.
W ósemce,
tak. Kolega z dwójki, no i kolega student, który jako, że był studentem uznany za kierownika grupy przestępczej, to odsiedział z nas najdłużej. No, typowa wpadka. Gdzieś ktoś złapał ogon. Jak przyszli do mnie do domu, to byłem właśnie po skończonej pracy drukarskiej, miałem jeszcze ręce brudne od farby drukarskiej, za drzwiami kilka rys ulotek wzywających do bojkotu wyborów do Sejmu. No miałem wtedy troszkę szczęścia, bo to też dziwne zupełnie, bo już wtedy kolekcjonowałem militaria i miałem kilka wykopanych karabinów.
Ale no to już podpadało pod terroryzm.
Na szczęście tak. Nie. Na szczęście wystarczyły im ulotki. Wtedy chyba było inne postrzeganie tego wszystkiego i widzieli, że jeżeli karabin jest wykopany z ziemi, no to jest po prostu zwykłym złomem, a nie służącym do strzału. Dzisiaj natomiast jakieś przekonanie jest dziwne takie, że jak broń raz wystrzeli, to też jest broń, która strzela. Dziwne to, ale wtedy nie drążyli tego tematu. Zadowolili się tylko ulotkami i moimi brudnymi rękoma.
Jak to było, kiedy trafiłeś do więzienia?
No trochę śmiesznie, trochę strasznie, bo pamiętam, nogi mi się trzęsły, nie będę zgrzywał żadnego bohatera, ale rozbawił mnie jeden funkcjonariusz, który wszedł do mojego pokoju i teraz i tak, no zrobiliśmy ekspertyzę, z której wynika, że na pana maszynie było pisane echo dwójki i ja musiałem się tak zdziwić, bo oczywiście na mojej maszynie do pisania nie było pisane echo dwójki, że człowiek sprawdził, z kim rozmawia, a przepraszam, to nie. Ale później sobie pomyślałem, że być może chcieli mnie o tyle zgnębić, że jest taka wielka wpadka, pokazać, że mają jakby wszystkie struktury, a być może nie, być może była to tylko zwykła pomyłka, bo one się im też zdarzały często i to była śmieszna sytuacja, natomiast straszna, to było, naprawdę się wystraszyłem, wziął mnie oficer SB do swojego samochodu, bo zawieźli mnie na Kochanowskiego po zatrzymaniu. Tam wstępne przesłuchanie, obróbka tego, straszenie. I potem mnie bierze, tu widzę kabura, z kabury wystaje pistolet, on mnie bierze do prywatnego samochodu, a to było rok po zabójstwie księdza Popiełuszki. Ja sobie myślę, kurde, zastrzelą mnie teraz, czy coś. No okazało się, że wziął mnie, odwiózł do aresztu na Marcinkowskiego, a swoim samochodem, bo już jechał do domu. Więc nie chciał wracać i skorzystać ze służbowego. No jeszcze takie śmieszne różne sytuacje miały miejsce, to też pokazuje koniunkturalizm służby bezpieczeństwa. Być może nam się łatwiej wtedy walczyło z ustrojem, bo wielu funkcjonariuszy SB poszło tam z przyczyn nie ideowych, tylko koniunkturalnych zwyczajnie, bo mieszkanie, bo samochód, bo pensja wysoka i się asekurowali. Bo pamiętam, kiedy mnie aresztowano, zatrzymano. To już było po więzieniu, więc byłem spokojny w obcowaniu z SB. Wiedziałem, jak byle co na mnie nie robiło wrażenia. Było to jakieś spotkanie na temat pluralizmu związkowego. No i straszenie. Zatrzymanie Kochanowskiego i straszenie. Wyrzucimy cię ze studiów, rodziców z pracy. Mów, co tam się działo. A ja mówię, odmawiam odpowiedzi. Dlaczego? No mówię, bo mam takie prawo. A kto panu o tym powiedział? Prokurator. No to pierwsze pytanie przesłuchującego. Przepraszam, a kto to jest dla pana? Rodzina czy znajomy? A ja na to mówię, nie no, moją sprawę prowadził. A to przepraszam, wyszedł na chwilę. To jest przepustka, do widzenia, proszę przyjść w poniedziałek.
Czyli zabawne sytuacje wynikające ze stanu trochę tego gnijącego PRL-u.
Gnijącego PRL-u, a jednocześnie oni próbowali oczywiście zastraszyć osobę zatrzymaną, żeby za chwilę podsunąć deklarację o współpracy. Tak, że no damy ci spokój, dobra, ale to nam powiesz, tu podpiszesz, powiesz nam...
Zwracano się do ciebie z taką propozycją?
Nie. Poza tym myślę, że skoro ja jakby kontakty z SB zacząłem od aresztowania, to nie było sensu, bo ja dla nich byłem generalnie nieużyteczny. Gdyby pierwszy raz mnie zatrzymano na jakiejś manifestacji, czy gdzieś przez przypadek, może wtedy by próbowano coś tam mnie skłaniać. Z drugiej strony wiem od kilku osób, z którymi studiowałem na roku w grupie, kilka osób mi powiedziało, że byli wzywani na SB i zmuszani do tego, żeby na mnie donosić. Oczywiście odmówili i mi o tym powiedzieli. A powiedziało mi tylko kilka osób, a nie sądzę, że wzywano kilka osób, raczej więcej. Nie chcę nic sugerować, bo nie mam na to absolutnie żadnych dowodów, ale posługiwali się metodami naprawdę podłymi.
Idę spokojnie, rozglądam się, torbę na lewe wrzucam ramię. Zerkam, czy ktoś obserwuje mnie, jeszcze kroki zniknę w bramie. Bibułę noszę i póki co patrolom sprytnie się wymykam. A miesiąc temu bandyci ZEMO zamordowali Przemyka. Skończyłem 18 lat, przenoszę nielegalne słowa. I choćbym byłaby bezpieki wpadł, to wiem, że warto ryzykować.
W Aeroklubie Poznańskim brałeś udział w skokach spadochronowych. Jesteś skoczkiem, widzimy na zdjęciu, mającym za sobą takie doświadczenia. Tak. Jak to było, na ile w PRL-u dało się tym zajmować?
No dało się zajmować. Było to częścią szkolenia, które miało przygotowywać nie tyle skoczków spadochronowych sportowców, co zapewnić szkolenie podstawowe dla wojsk społeczno-desantowych, które Polska w systemie, w Układzie Warszawskim posiadała. A my to wykorzystywaliśmy w sposób taki, że no, chcieliśmy sobie sprawdzić, poskakać, zaznać adrenaliny, sprawdzić się jako superbohaterowie. No i skakaliśmy.
Jak się w to wciągnąłeś? Jakie miałeś osiągnięcia, wyniki? Jak długo się tym zajmowałeś?
Zajmowałem się tym 6 sezonów. nie miałem żadnych spektakularnych wyników, raczej to nas, należy nazwać rekreacją. Tu mogę pozdrowić moich kolegów, którzy jeszcze skaczą, są instruktorami tandemowymi, mają po kilka tysięcy skoków. Wiem, że są jeszcze aktywni, bo ich obserwuję. No była to wspaniała młodzieńcza przygoda. Przyjaźnie naprawdę zawierane na długie lata.
Gdzie skakałeś? Gdzie to się odbywało?
Aeroklub Poznański. Skakaliśmy w Kobylnicy, choć rzadko. Najczęściej na takim lotnisku pod Środą Wielkopolską w Mącznikach. Tam odbywały się obozy spadochronowe i tam najczęściej skakaliśmy.
Aeroklub Poznański już się pojawiał w wywiadzie z chuliganem, w opowieściach ludzi, którzy przez to przeszli, ale oprócz was byli tam też specyficzni skoczkowie, którzy byli szkoleni. Oni byli z ZOMO, tak?
Tak, tak. Mieliśmy podsekcję jakby spadochronową, pluton specjalny ZOMO. Byli to antyterroryści pod wodzą porucznika Grzegorza Palacza, którzy się szkolili, no byli członkami naszej sekcji, pracownikami, jak to pod koniec się nazywało, Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych, no i mieli raz do roku obóz, chyba w maju, my mieliśmy w lipcu, my czasami korzystaliśmy z ich obozu. Oni przyjeżdżali na nasze skoki i niekiedy skakaliśmy razem. Były to takie znajomości skutkujące dla mnie jako podziemnego drukarza, dosyć niekiedy nieoczekiwane, bo kiedy właśnie już wspominałem o tym zatrzymaniu na wykładzie dotyczącym pluralizmu związkowego, koledzy z sekcji zostali zatrudnieni przez Służbę Bezpieczeństwa do zapewnienia bezpieczeństwa. W razie, gdyby ktoś uciekał, no to oni łatwo mogli dogonić, bo w końcu byli to komandosi. No i to oczywiście jak śmiesznie wyglądało, bo w asyście pracownika SB wchodzę do Nysy, gdzie siedzi już kolega z sekcji i mówi: cześć, cześć. Pamiętam, że bardzo zdziwiony był kierowca tej Nysy, bo jadąc na Kochanowskiego cały czas patrzył w lusterko na mnie i sobie pewnie próbował zdać sprawę, dlaczego on mnie nie poznaje, skoro to na cześć jestem. No, ale to były takie różne historie.
Instytut Pamięci Narodowej pokazuje pismo przez ciebie, między innymi wydawane czasopismo podziemne PIK, czasopismo Konfederacji Polski Niepodległej. Jaka to była gazetka, gdzie była rozpowszechniana?
Była to gazetka, która powstała w 80. Zamysł powstał w końcu 87. roku. Akurat udało się zgrać pierwszy numer z wizytą Leszka Moczulskiego w Poznaniu. W pierwszym numerze był wywiad przeprowadzony z nim. I pierwszy numer powstał jeszcze tak nieformalnie jako organ KPN-u. Pomiędzy pierwszym a drugim numerem właśnie wszedłem w kontakt z Wojtkiem Pęgielem, który uznał, że jest to pismo, które będzie statutowym organem kierownictwa obszaru zachodniego Konfederacji Polski Niepodległej. I tak też stałem się członkiem kierownictwa obszaru jako redaktor naczelny tego pisma. A dystrybuowane było w sposób, którego szczegółów nie znam. Ja zajmowałem się redagowaniem, drukiem, natomiast kolportażem zajmował się Darek Szyndler.
O czym pisaliście w nim?
W zasadzie o wszystkim. O wszystkim, co nam leżało jakby na sercu. Troszkę o historii, więcej już o sprawach bieżących, o linii politycznej KPN-u. Właśnie wtedy kształtowała się idea, dobiegała jakby finiszu, idea nasza niepodległości, czyli ten kluczowy moment, kiedy nawet w nazwie istniały pomysły. Pamiętam, profesor Stelmachowski wymyślił, że tu będziemy teraz budować czwartą Rzeczpospolitą i my stoczyliśmy naprawdę bój ideologiczny, żeby to nie była czwarta, bo PRL przecież dla nas nie był Rzeczpospolitą Polską Niepodległą, był czymś takim tworem jak Księstwo Warszawskie. Dzisiaj nikt nie mówi, że Księstwo Warszawskie było państwem polskim. Dla nas był to twór, nawet nie wiem w ilu procentach niezależny, bo chyba w niewielu, ale nie uznawaliśmy nigdy PRL-u za państwo, za pełnoprawne państwo polskie.
Potem z tą numeracją to już różnie się układało, bo
trzecia ale wywalczyliśmy trzecią. Wywalczyliśmy
trzecia Rzeczpospolita później kojarzyła się niektórym jako właśnie to, wbrew nazwie, jako to państwo będące takim efektem tej transformacji, takie zatrzymujące się
tak, ale
gdzieś pomiędzy
uwagę,
komuną a niepodległością.
Ale zwróćmy uwagę na drugą Rzeczpospolitą, która istniała i zamach majowy, czyli przełom dla mnie jako piłsudczyka ważny, nie zmienił numeracji. Nadal była to druga Rzeczpospolita. Nie była to wystarczająca przesłanka, to tylko była jakby zmiana bieżąca.
No tak, ale mówimy o wówczas, bo za chwilę porozmawiamy sobie o tym, czym jest idea piłsudczykowska dzisiaj. Co by dzisiaj nie mówić i do jakich korzeni się nie odwoływać, to zarówno piłsudczycy, jak i endecja to nie było coś w rodzaju postkomunistów, czyli nie były to formacje zdrady narodowej, a formacje mające inne spojrzenie. Długo by rozmawiać o zasługach i Piłsudskiego, i Dmowskiego. Kiedy zaczęły się marsze niepodległości, to mi i w pewnym momencie zaczęli je zagospodarowywać narodowcy, zarówno narodowcy uczciwi, jak i ludzie głoszący jakieś prorosyjskie poglądy, do których było mi daleko. To przyszło mi do głowy takie zabawne spostrzeżenie, że w tym czasie idea endecka wydawała się takim czymś, co może pociągnąć młodych ludzi przez radykalizm. Z kolei jeśli, no bo narodowe siły zbrojne w hip-hopie, w rapie opisywane, z drugiej strony, kiedy spojrzeć na tą historię, nie wiem, XIX wieku, początków XX wieku, to jednak endecja często była bardziej taka, można by powiedzieć, mieszczańska, a to...
Zachowawcza białych kołnierzyka.
A to Józef Piłsudski był tym bojowcem, awanturnikiem, tak. Bojowcem, na którego to mieszczaństwo endeckie czasami patrzyło jak na jakiegoś szkodliwego rewolucjonistę z nożem w zębach. Powiedzmy sobie o tych ideach piłsudczykowskich i o tym, co z nich w Polsce dzisiejszej, w naszym geopolitycznym położeniu pozostaje aktualne.
No chyba najważniejsze, co się ciśnie teraz na usta, to Międzymorze, prawda? Czyli idea Piłsudskiego połączenia w federację państw, które by stanowiły blok przeciwko potędze z jednej strony Rosji, z drugiej strony Niemców, i to, jak pokazuje geopolityka, ciągle jest aktualne. Ale piłsudczyzm to nie tylko Międzymorze, to również idea niepodległego państwa polskiego i, można powiedzieć, idea czynu bez ideologii. Ja osobiście nie wiem, czy dobrze interpretuję, czy dobrze znajduję myśli piłsudczykowskie w świecie dzisiejszym, bo skąd mam to wiedzieć, prawda? Piłsudski nie żyje już bardzo, bardzo dawno, a i mówi się powszechnie, że pozostawił w zasadzie Polskę bez testamentu. Natomiast patrząc na dokonania marszałka Piłsudskiego, komendanta Piłsudskiego, można dojść do wniosku, że ideologia niekoniecznie jest elementem, której należy się trzymać w 100%.
No tak, są takie jego cytaty, że ideologię dajcie mi spokój, mi chodzi o niepodległość, o coś większego, tak?
Dlatego ja nie wahałem się, kiedy byłem, zostałem jakby konsultantem i doradcą w partii emerytów i rencistów, która zablokowała w zasadzie marsz w 97 roku, marsz SLD do powtórzenia swojej kadencji, bo pamiętajmy o tym, że kiedy SLD rządziła, to nastały wybory, w których wygrała Akcja Wyborcza Solidarność, ale to zwycięstwo wcale nie było przesądzone. Sondaże dawały zwycięstwo SLD plus emerytom i rencistom postkomunistycznym zwycięstwo nad AWS-em i dopiero...
I wymyśliliście taki koncept, tak?
No może nie wymyśliliśmy, tylko bardzo tamtemu środowisku pomogliśmy wtedy. Aha. I również nie wahałem się, kiedy zostałem doradcą w Ruchu Obrony Bezrobotnych. Też tym środowisku.
To było jakieś szukanie w czasach, które nie były przełomowe, w których ludzie nie byli nastawieni radykalnie i nie do końca rozumieli, czym jest ten postkomunista, oligarchia, to
czym
było szukanie...
Czym jest postkomunizm, a z drugiej strony czym jest zaniechanie jakiejkolwiek wrażliwości społecznej. Przecież kapitalizm dla ludzi doktrynersko myślących, no to jest dla mnie coś nie do przyjęcia. Chociaż jako KPN lansowaliśmy jako pierwsi hasło kapitalizm to jest to, pamiętam takie naklejki, które...
No wtedy to wkurzało, tak?
Wtedy to wkurzało i kapitalizm to jest to, jakby transponowana naklejka Coca-Coli.
Była później Genovefa Pigwa śpiewała o tym kapitalizmie, w którym patrzę, a to znowu ci sami są tymi kapitalistami.
I nagle przy stole, jak w brzuchu po rosole, świat cały się obrócił, komunę porzucił. Jest handel obwoźny i starszy brat niegroźny i za to Bogu chwała, że Polska przetrwała. Zmieniło się wszystko, poglądy i nazwisko, a rządzą znowu nami ci sami, ci sami. Bez walki o klasy, dorwali się do kasy i Zachód im przyjazny, to błazny.
Jak to jest z tym, że w Polsce położonej pomiędzy Rosją i Niemcami, Polsce próbującej jednoczyć państwa Międzymorza, za co za idee prometejskie traciło się życie w różnych czasach, że ta niepodległość w moim przekonaniu jest jakąś taką istotą wszystkiego, bo jeśli mamy niepodległe państwo, to wtedy możemy się o różne rzeczy spierać,
tak.
A patrząc na ostatnie 300 lat, niepodległość jest anomalią w naszej historii.
Niestety,
I ja pamiętam, kiedyś pisałem coś takiego, jak pojawiła się Partia Razem, to napisałem list z sekty smoleńskiej do Partii Razem, mówiący o tym, że dla mojego na przykład myślenia to, że się pojawia lewica, która nie jest lewicą postkomunistyczną i gdyby ona, później z tym było różnie, ale próbowała się odwoływać do tradycji PPS-owskich.
Tak zwana lewica patriotyczna.
Tak, do tego to zmienia wiele na dobre na polskiej scenie politycznej, gdzie targowica i postkomunizm i ta oligarchia dominują. Jak ty to widzisz?
No ja to mianowicie widzę tak, że rzeczywiście miejsce dla lewicy patriotycznej istnieje, natomiast nie rozumiem czegoś, co się rodzi często wśród Polaków, czyli ślepego zapatrzenia w zagranicę tak zwaną i uważanie, że ktoś będzie lepiej nami rządził, bo to do tego się sprowadza, prawda? Od czasów przedrozbiorowych do dzisiaj mamy takie zachowania, co jest dla mnie niepojęte. Również nie jestem w stanie pojąć tego, dlaczego ktoś potrafi sformułować taką myśl, że przynależność Polski do Unii Europejskiej jest polską racją stanu. Dla mnie polską racją stanu jest dobrobyt obywateli. I nie negując przynależności Polski do Unii Europejskiej, uważam, że jest to jedynie narzędzie, które służy do realizacji polskiej racji stanu, czyli dobrobytu polskich obywateli. Nie ma innej polskiej racji stanu niż dobrobyt obywateli. Reszta to są konsekwencje tego, czyli niepodległość Polski gwarantuje to, że będziemy realizować dobrobyt obywateli polskich. Nikt z zagranicy tego nie jest w stanie nam zapewnić przecież. Jestem daleki od hasła, które właśnie Piłsudski, kiedyś taki cytat z Piłsudskiego, ni to z tego, ni z owego mamy Polskę na pierwszego. Prawda? To jest bardzo częste zjawisko również wśród Polaków, że tak generalnie rzecz biorąc najlepiej by było, żeby się samo załatwiło.
To też jest tak trochę, że z tej III Rzeczpospolitej wolno było martwić się różnymi rzeczami dotyczącymi gospodarki, dotyczącymi, nie wiem, spraw socjalnych, dotyczącymi bezpieczeństwa, ale mówić, że Polska nie jest na przykład w pełni niepodległa, to już była herezja, bo miało być tak, że ten obóz jakby okrągłostołowy uznawał, że niepodległość mamy i z niepodległości można się tylko cieszyć, nie można się martwić. Tak to często bywało, że kiedy patrzymy na prezydenturę Lecha Kaczyńskiego, na Smoleńsk, na to wszystko, nagle budziliśmy się, przekonując się, o co tak naprawdę toczy się gra, że nie o szczegóły jakieś ideologiczne, tylko o tą Polskę trwale budującą tą niepodległość. Jak ty to widzisz, jak ją dzisiaj w tych realiach roku 2021 umacniać?
No, dzisiejsze wydarzenia na granicy białoruskiej to pokazuje też, o co chodzi, że owszem, Unia Europejska, ale są granice. Są granice, których trzeba bronić i nie można pozwolić na, no, na po prostu ich zadeptanie, no bo to wyznacza nasz byt, prawda? I nasze bezpieczeństwo. Natomiast też ostatnio się szczególnie zweryfikowało hasło, że kapitał nie ma narodowości. To są takie jakieś zupełnie stwierdzenia, bym powiedział, no nie chcę mówić, że idiotyczne, ale dosyć infantylne. Bo wiadomo, że ma.
Bo wiadomo, że ma i od tego, że właściciel mediów będzie na przykład niemiecki, zależy to, co one będą Polakom mówić, tak?
Tak, nie ma cenzury państwowej, jest cenzura właścicielska. A już najgorsze jest autocenzura.
Mamy do czynienia z różnymi falami mody choćby wśród młodzieży. W czasie, kiedy rządziła Platforma z PSL-em, mieliśmy powrót mody na patriotyzm. Były protesty w sprawie historii w szkołach. Ty też czynnie uczestniczyłeś w protestach w sprawie sądów.
Tak.
Sądów, które, w których te klany postkomunistyczne rządzą nadal. Opowiedz o tych protestach. Wywodzący się ze twojego środowiska Zygmunt Miernik w radykalny sposób pokazał ze sławnym tortem ten protest.
Mamy taki pomysł, aby środowisko, które tworzyło miasteczko protestu pod Sądem Najwyższym pod hasłem uwolnić Miernika, zamknąć Michnika. Mamy taki postulat daleko idący, żeby w Polsce stworzyć ławy przysięgłych. Rozwiąże to problemy, które w tej chwili mamy. Sędzia byłby nadzorcą prawnym, jakby znającym się na prawie, czuwałby nad prawidłowym przebiegiem, natomiast organem takim wydającym werdykty byłaby ława przysięgła i nie jest to dla polskiej kultury prawnej czymś obcym, bo ławy przysięgłe istniały w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym, nie całym, ale istniały. Mamy u nas ludzi, którzy powrócili z emigracji w Stanach Zjednoczonych. Kilku z nich kilka razy było powoływanych na ławników przysięgłych. Można to w łatwy sposób przeprowadzić, a jednocześnie odrzuci takie sytuacje, kiedy co chwilę jakiś trup wypada z szafy, prawda? I okazuje się, że zbrodniarz komunistyczny śmie twierdzić, że ma prawo moralne do osądzania kogokolwiek w dzisiejszym kraju.
Ja na to patrzyłem, kiedy robiłem happeningi Akcji Alternatywnej Naszość. To tam były po prostu no, wielopokoleniowe klany, które od których sprawiedliwości nie można się było spodziewać i takie było też przekonanie tych zwykłych ludzi, których ja spotykałem na korytarzach sądów.
Najgorsza jest dyspozycyjność sędziów.
Grube teczki takie, ci sędziowie nie, dyspozycyjni, nie czytający akt jednocześnie. Bardzo trudno było sobie wyobrazić tą reformę. No i trudno też z tą reformą idzie, zdaje się.
Trudno też zgodzić się z reformą dzisiejszego Ministerstwa Sprawiedliwości, która twierdzi, że wprowadza losowanie sędziów. Skoro zakładamy, że cały zbiór jest prawda, naznaczony złem, to z czego wybierać?
No tak, ale nie da się tego przeprowadzić błyskawicznie, nie wychowamy prawników.
Jest to oczywiście konsekwencja. Wtedy byliśmy nazywani szaleńcami, niekiedy bolszewikami wręcz, a dzisiaj te hasła zupełnie ukazują się aktualne. To mogliśmy załatwić 30 lat temu.
Przez te 30 lat mieliśmy bezkarnych zbrodniarzy komunistycznych, ale też bezkarne afery gospodarcze. Jakby to wszystko łączyło się jedno z drugim, tak? Że sąd, który nie był w stanie skazać komunistycznego zbrodniarza, nie był też skłonny postawić się ludziom z potężnymi pieniędzmi. Tak?
No często działał w ich obronie lub też wspólnie z nimi.
Co powiedziałbyś młodym ludziom, którzy dzisiaj, bo jest hodowany taki typ takich młodych radykałów, którzy mówią, że dla nich patriotyzm nie jest ważny, czują się członkami jakiejś szerszej wspólnoty, że to są stare, niepotrzebne kategorie, że jeśli oni gdzieś byliby skłonni dzisiaj za coś walczyć, tak jak ty kiedyś jako ten nastolatek w podstawówce o coś walczyć zaczynałeś, to byś im powiedział tym, którzy mają dzisiaj tyle lat, co ty miałeś wtedy?
Trudno używać argumentów, które do nich trafią, bo przecież sami wiemy, że młody człowiek jest nieśmiertelny, że wie wszystko najlepiej. Nie wiem, co im powiedzieć. Ja myślę, że życie zweryfikuje samo ich poglądy dzisiejsze i byle nie było za późno.
Jarosław Rolewski był dzisiaj moim gościem.
Dziękuję bardzo.
W wywiadzie z chuliganem. Historia chuligana, który zaczął swoją opozycyjną działalność wcześniej, po historię walki o polską niepodległość, kiedyś za komuny, no i dzisiaj, kiedy walczymy o nią także na arenie międzynarodowej. Sobota 18 w Radiu Poznań, niedziela 22 w Telewizji Republika, wywiad z chuliganem, a w poniedziałki od 10 rano na YouTubie mogą Państwo podać dalej, zasubskrybować kanał, pokazać wywiad z chuliganem znajomym. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Amen.